Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, Polska Akademia Nauk, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Dzień dobry, witam Panie Profesorze.
Dzień dobry.
W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W jakich okolicznościach doszło do jej uchwalenia? Jaka była wówczas sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej?
Konstytucję 3 maja uchwalił Sejm Czteroletni, czy też Sejm Wielki, obradujący od 1788 roku. I ustawa rządowa była zwieńczeniem całego dzieła reform, które miały modernizować i wzmocnić Rzeczpospolitą, która otrząsała się z tego marazmu czasów sackich i próbowała wykorzystać to 5 minut, takie można powiedzieć okienko geopolityczne, które wtedy otworzyło się dla nas w momencie, gdy Rosja była zaangażowana w wojnę z Turcją, potem ze Szwecją. Na zachodzie rozpoczynała się rewolucja francuska, która z kolei angażowała uwagę Austrii, poniekąd też Prus, więc wydawało się, że jest szansa i starano się to wykorzystać.
Ale szansa na co?
Szansa na przede wszystkim pozbycie się tych wad ustrojowych Rzeczypospolitej, które nie tylko powodowały, że państwo było kiepsko rządzone, ale także stwarzała możliwość ingerencji w nasze sprawy sąsiadom. Chodzi tu o liberum veto i monarchię elekcyjną, wolną elekcję. One zostały zniesione przez Konstytucję 3 maja. Chodziło także o pewne usprawnienia społeczne. Oczywiście to jest dopiero początek reform społecznych, które w całej Europie nie są wprowadzane. Natomiast warto też powiedzieć, że Sejm Wielki uchwalił postanowienie o 100-tysięcznej armii, czyli o wzmocnieniu obronności państwa. Niestety ta akurat uchwała pozostała na papierze.
A czy Rzeczpospolita oparta na Konstytucji 3 maja byłaby sprawnym państwem?
Tego nie wiemy, bo niestety Konstytucja nie przetrwała tak naprawdę, została obalona przez agresję Rosji, potem Prus i rodzinnych zdrajców. Natomiast z pewnością dawała potencjał rozwojowy temu państwu. Trzeba zwrócić uwagę, że nie chodziło tylko o reformy czysto polityczne, ale także na przykład dopuszczenie do współudziału rządzenia państwem mieszczaństwa, co było jak na owe czasy w polskich warunkach naprawdę wielkim krokiem we właściwą stronę, właśnie takim modernizacyjnym. Oczywiście trudno powiedzieć, co by było w długim wieku XIX pod rządami Konstytucji Majowej, czy ona by przetrwała, ale z pewnością w momencie jej uchwalania, w tych warunkach, które Polska była, to był rzeczywiście dokument bardzo obiecujący.
Pierwszy taki w Europie, ale czy konstytucja, patrząc z punktu widzenia europejskiego oświecenia, a także z perspektywy tej wieloletniej tradycji prawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jak należy ją traktować? Czy była raczej elementem zmiany, o której pan mówi, bo zmiana była, ale czy też ciągłości? Czy może tej ciągłości nie było?
Właśnie to była zmiana w ciągłości, tak to można powiedzieć, od początku właściwie, od momentu jej uchwalenia podkreśla się, że ona łączyła właśnie te aspekty nowoczesności, modernizacji państwa z jednak wiernością tradycji. Dość wspomnieć, że ona zaczyna się od Invocatio Dei, czyli od wezwania imienia Trójcy czy Najświętszej. I na przykład gwarantując tolerancję wyznaniową dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej ustanawiała jako religię oficjalną państwa katolicyzm, od którego odstępstwo zresztą było karane śmiercią według tej konstytucji. Natomiast z drugiej strony ona rzeczywiście modernizowała w sensie ustroju społecznego Rzeczpospolitą. Więc łączyła tradycję z nowoczesnością, a poza tym jednak też wyrastała z pewnej bardzo takiej klarownej polskiej myśli politycznej o takim reformistycznym zacięciu. To nie tylko było proste kopiowanie wzorców zachodnich.
Mówimy oczywiście o wydarzeniach końcówki XVIII wieku, ale zapytam o to, co działo się z dyskusją o Konstytucji 3 maja w XIX i na początku XX wieku. Jak to wyglądało? Jak ona była postrzegana i jakie miała znaczenie dla Polaków, którzy nie mieli swojego państwa?
Konstytucja 3 maja była właściwie przez cały okres rozbiorowy takim punktem odniesienia i to właściwie wszystkich nurtów i kierunków politycznych. Jedne mniej, drugie bardziej, ale jednak każdy, czy to kierunek konserwatywny, czy demokratyczny, potem socjalistyczny, czy narodowy, odnosił się z takim wielką atencją, wielkim szacunkiem dla Konstytucji 3 maja. No bo na przykład ci, którzy uważali, że trzeba uwłaszczać chłopów i reformować bardzo radykalnie w sensie społecznym społeczeństwo polskie, no to odnosili się właśnie do tego aspektu społecznego w Konstytucji. A ci, którzy mówili, że trzeba spokojnie, ewolucyjnie, jak konserwatyści, no to odwoływali się do tego właśnie faktu, że jednak Konstytucja uchwalała, ustanawiała w Polsce monarchię dziedziczną, bardzo uporządkowaną, więc to można powiedzieć był taki element łączący Polaków.
Mówiłem, że początek XX wieku, no wiadomo, że po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. Mamy odwołanie w konstytucji z 21 roku do konstytucji 3 maja. Ale później mamy 39 rok i po 45 roku czas trudny dla Polaków, bo mamy państwo polskie, ale jednak nie w pełni wolne. Czym było święto 3 maja?
A w okresie PRL-u święto, można powiedzieć, wielkie nieobecne, bo każdy, kto pamięta, co działo się na początku maja w okresie PRL-u, to mógł podziwiać sprawność służb miejskich, które no już wieczorem 1 maja, na pewno rankiem 2 maja sprawiły, że żadnych flag narodowych na polskich ulicach nie było, tak aby czasem nie dotrwały do 3 maja. No taka była polityka władz, która uważała, że to jest generalnie święto burżuazyjne, które powinno być przyćmione przez święto 1 maja. Ja dokładnie to pamiętam, te czasy, kiedy właśnie te flagi szybko znikały. I właściwie jedynym miejscem, gdzie wspominano dzień 3 maja, gdzie także ten od strony patriotycznej, już czysto świeckiej był ten wspominany, no to był kościół. To były kościoły, gdzie, no jak wiadomo, 3 maja też jest święto religijne, kościelne. Ale także przy tej okazji w okresie PRL-u właśnie wspominano ten państwowy charakter, to znaczy związanie dnia 3 maja z polską niepodległością, z polską suwerennością, ale także w podtekście oczywiście gdzieś w tle, na horyzoncie zawsze było wspomnienie Targowicy, która przyczyniła się walnie do obalenia konstytucji.
A z punktu widzenia dzisiejszego historyka zawodowego, co było wyjątkowego w doświadczeniu Konstytucji 3 maja? Słowem, co po 230 latach nadal warto świętować?
No, trzeba świętować przede wszystkim jednak dojrzałość intelektualną twórców tej Konstytucji. To znaczy trzeba podkreślać, że ona potrafiła łączyć właśnie nie tylko nowoczesność z tradycją, ale też czerpanie z wzorców obcych z własnymi przemyśleniami, własną analizą. Bo trzeba podkreślić, że Konstytucja 3 maja, rok 1791, to jest, można powiedzieć, zwieńczenie takiego wielkiego intelektualnego ożywienia. Przecież Sejm Wielki to nie tylko były obrady posłów i senatorów, ale to był cały zalew literatury politycznej, broszur, książek większych, mniejszych, gdzie ludzie rzeczywiście podejmowali namysł nad Rzeczpospolitą, nad tym dobrem wspólnym. I chyba tego namysłu nam dzisiaj też trzeba, takiej suwerennej myśli, to znaczy samodzielnej myśli o naszym państwie.
No właśnie, czy ta konstytucja może być dziś taką inspiracją dla polityków współczesnych? Czy powinna?
Powinna być inspiracją. Przede wszystkim no właśnie brać wzór z twórców, którzy byli oczywiście zaznajomieni z tymi przemianami, które miały miejsce na Zachodzie, ale jednak starali się je dostosowywać do polskich realiów. To nie była jakaś próba rewolucyjnego wtłoczenia Polski w jakiś schemat, tylko właśnie próba takiego spokojnego, ewolucyjnego dojścia do rzeczywiście sprawnego i suwerennego państwa.
Panie profesorze, zostawmy na razie Konstytucję 3 maja. Chciałem zapytać o czasy współczesne, bo wiemy już, że we wtorek po majówce, 4 maja, odbędzie się głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. To jest bardzo ważny dokument z punktu widzenia kraju. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość porozumiało się z Lewicą w sprawie głosowania, ale reszta opozycji krytykuje Lewicę i oczywiście krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Zapytam o tą pana politologiczną część pana doświadczenia i wiedzy. Kto na tym wszystkim skorzysta?
Mam nadzieję, że my skorzystamy jako wspólnota, która tworzy państwo. No ale oczywiście z jednej strony tak, trzeba rozdzielić dwie sfery, to znaczy to, co rzeczywiście nowego jest w tym funduszu odbudowy, który został uchwalony przez Radę Europejską, to jest rzeczywiście coś nowego, no bo mamy po raz pierwszy właściwie sytuację, w której Unia Europejska występuje jako kredytobiorca, prawda? I to jest rzeczywiście nowość, no bo to istotnie można powiedzieć sprawia, że Unia Europejska występuje tutaj jako całość. A z drugiej strony mamy istotne potrzeby modernizacyjne. Jeżeli się ciągle mówi o nowym Zielonym Ładzie, o technologiach nowych, no to rzeczywiście te fundusze muszą do Polski napływać. Natomiast od strony polskiej sceny politycznej rzeczywiście wydaje się, że Platforma Obywatelska sama na własne życzenie postawiła się, mówiąc delikatnie, w dość trudnej sytuacji, no bo jak teraz wytłumaczyć, zwłaszcza swoim wyborcom, że tak naprawdę to my nie chcemy tego projektu, za którym wcześniej bardzo mocno optowaliśmy.
No i głosowaliśmy w Parlamencie Europejskim.
Tak jest i nawet pamiętam, że wyrzucano polskiemu rządowi przed tymi decydującymi obradami Rady Europejskiej, że gdy była groźba weta, że w ten sposób pozbawia nasz dostępu do Funduszu Odbudowy, a więc w związku z tym zamyka rozwojową przyszłość Polski. No a teraz się okazuje, że trzeba głosować przeciw. No to jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja, w której Platforma znalazła się w dużej mierze na własne życzenie.
Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk Polska Akademia Nauk, Akademia imienia Jakuba Sparadeża w Gorzowie. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.